Sygnały Świata. Poznań, Wielkopolska.
Witamy Państwa serdecznie w niedzielny poranek. Dzisiaj w studiu Remigiusz Szuman i Paweł Kamza.
Dzień dobry.
Muzyka, książka i myślę, że jeszcze ciekawych wiele rzeczy. Przede wszystkim zaczynamy od koncertu, który ma się odbyć w Warszawie. Panie Remigiuszu, pan też będzie brał udział w tym koncercie?
Jako słuchacz. To jest koncert wynikający z projektu Chopin, a ja ostatnio skierowałem bardziej się w stronę szarpidrutów. Chodzi o muzykę rozrywkową.
To, co pan grał, to jest muzyka rozrywkowa?
A, to jest dobre pytanie. Tutaj mam gitarę z nylonowymi strunami i staram się być bardziej stonowany, żeby nie przeszkadzać, kiedy pan na przykład zapowiada audycję.
Ale my chcemy obudzić naszych słuchaczy. Pobudzić nawet, powiedziałbym.
Płyta, którą nagrałem niedawno, zawiera piosenki. W przeciwieństwie do tego, co robiłem wcześniej, to znaczy, że muzykę instrumentalną wykonywałem. No i te piosenki to, no to na przykład są takie.
Zdecydowanie już obudziło. Ja myślę, że w tej chwili porozmawiamy, posłuchamy, co ma do powiedzenia pani Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych, a propos koncertu z okazji Dnia Białej Laski.
Ten dzień na całym świecie jest dniem świątecznym dla osób niewidomych, ważnym dniem. Jest to dzień, kiedy możemy mówić o tym, że istniejemy w mniejszych czy większych społecznościach, ale jesteśmy wśród społeczeństwa. Również jest to dzień, w którym spotykamy się z naszymi przyjaciółmi, przedstawicielami władz, przypominając o tym, że istniejemy. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku wynosi około 1 800 000. Więc jest to ogromna rzesza osób, które z powodu różnych schorzeń lub wypadków losowych nie widzą lub widzą bardzo słabo.
Mówi się Dzień Białej Laski, nie osoby niewidomej.
Biała laska jest bardzo ważnym narzędziem, który pomaga osobie niewidomej w samodzielnym przemieszczaniu się. Laska jest również symbolem przyjętym na całym świecie, więc z jednej strony jest to bardzo ważne narzędzie, które ułatwia poruszanie się w przestrzeni, a z drugiej strony symbolem osoby niewidomej. Bardzo wiele osób niewidomych nie chce identyfikować się z białą laską, nad czym ja jako rehabilitant ubolewam, bo jestem głęboko o tym przekonana, że laska może bardzo wielu osobom uratować zdrowie, a nawet życie.
Jest to narzędzie bardzo niepopularne w środowisku osób niewidomych.
Myślę, że w osobach niewidomych z tego powodu jest wiele lęków, czyli wychodząc na ulicę z białą laską, mamy świadomość, że pokazujemy swoją niepełnosprawność. I przeważa takie stereotypowe myślenie, nie chcę pokazywać, że jestem osobą niewidomą. Natomiast zapominamy o tym, jak ważnym narzędziem wspierającym nas i gwarantującym nam bezpieczeństwo na chodnikach, na jezdniach jest laska. To jest proces edukacyjny walki ze stereotypami wśród naszych koleżanek i kolegów w organizacji. Myślę, że jeszcze gorzej jest z osobami, które nie należą do związku, które nie identyfikują się w ogóle z tą dysfunkcją i które pozostają w swoich domach czy w swoich rodzinach nie zidentyfikowane jako osoby niewidome czy osoby mające poważne problemy w samodzielnym funkcjonowaniu.
Mamy zaproszenie dla tych wszystkich, którzy pozostają w domach, żeby może wybrali się na duży koncert do Warszawy, do Filharmonii Narodowej, właśnie z okazji Dnia Białej Laski, 16 października o godzinie 12. Duże wydarzenie muzyczne.
Duże wydarzenie integracyjne, myślę, że również duże wydarzenie edukacyjne. Jest to finał Międzynarodowego Festiwalu Chopin dla Niewidomych. projektu, który Polski Związek Niewidomych realizuje od ubiegłego roku, a koncert Filharmonii jest finałowym koncertem podsumowującym Międzynarodowy Festiwal Osób Niewidomych, nie tylko Polaków, ale również niewidomych z zaprzyjaźnionych krajów. Odważnie, nowocześnie reżyserowany i przygotowany pod hasłem Chopin klasycznie i nowocześnie będziemy mogli usłyszeć Chopina i nie tylko na fortepianach, organach, a także podczas śpiewu wykonawców tego koncertu. Chcielibyśmy tym wydarzeniem kulturalnym podziękować naszym przyjaciołom za dobre relacje, za zrozumienie naszych specyficznych potrzeb. Myślę, że będzie to też duże wydarzenie kulturalne. W roku ubiegłym obchodziliśmy rok chopinowski. My, niewidomi, postanowiliśmy przedłużyć to świętowanie, czcząc naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina.
To 16 października w niedzielę o godzinie 12 w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Zapraszamy serdecznie osoby niewidome z całego kraju wraz z przyjaciółmi, rodzinami. Zapraszamy przedstawicieli różnych instytucji, którzy z nami na co dzień współpracują, którzy lubią środowisko osób niewidomych. Od wiosny tego roku rozpowszechnialiśmy informację o tym, że taki koncert odbędzie się w Filharmonii Narodowej. Natomiast dzisiaj mogę poinformować, że Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych może sfinansować przyjazd różnych osób z całego kraju na ten koncert. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt z okręgami na terenie całego kraju, czyli we wszystkich miastach wojewódzkich, w których znajdują się nasze siedziby. Mamy nadzieję, że w dniu 16 października uczcimy godnie Międzynarodowy Dzień Białej Laski Osób Niewidomych, spotykając się w gronie naszych przyjaciół i sympatyków na koncercie Filharmonii Narodowej Chopin klasyczny i nowocześnie. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Książka do posłuchania.
Panie Pawle, dzisiaj książka może trochę muzycznie.
To jest pytanie do pana i do pana Remigiusza. Czy są panowie w stanie równocześnie słuchać muzyki i równocześnie słuchać książki?
Ja próbowałem nawet ćwiczyć na instrumencie, słuchając książek, ale po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że to jednak jest może nadmiar. To chyba nie służy dobrze ani słuchaniu muzyki, ani czytaniu książki.
Czy kiedyś zwrócono się do pana, by oprawił pan muzycznie na przykład książkę?
Jeszcze nie.
A czy książki budzą w panu muzyczne skojarzenia?
Czasem tak. Szczególnie jeżeli ta książka jest osadzona w jakimś konkretnym kontekście kulturowym przede wszystkim, no to zwykle jakieś skojarzenia przychodzą z muzyką z danego obszaru, czy taka, która się kojarzy właśnie z jakąś kulturą. No, na miarę mojej znajomości tych różnych kultur i rejonów.
Paweł, jaką książkę pan nam dzisiaj przyniósł do studia?
Dzisiaj ma być o Norwegii, bo ostatnio, kiedyśmy rozmawiali o książce Jonesbo, Czerwone gardło, więc wróćmy do tego trudnego pytania. Co takiego się stało, że młody w końcu człowiek, Norweg, zestrzelił przeszło 100 osób?
To była tragedia, myślę, że nie tylko norweska, ale europejska, albo może nawet wręcz kultury europejskiej, chrześcijańskiej, nie wiem, bo to przecież jest ten sam krąg kulturowy.
Na pewno Norwegia dzięki ropie jest w tej chwili bardzo bogata i nawet zarzuca się, znaczy część dziennikarzy na przykład norweskich i też pisarzy, robi to też Jonesbo w swojej książce Pentagram, to jest ostatnia część tej trylogii poświęconej policjantowi Haremu Hulle, który pracuje w Oslo, i Nesbo ustami jednego z policjantów mówi, że nie może być tak, że ponieważ jesteśmy bogaci, to pobłażamy, że ludzie, którzy powinni być osadzeni w więzieniach, my ich wypuszczamy, nie wymagamy niczego, przyjmujemy wszystkich ludzi, którzy chcą u nas mieszkać i nic od nich nie wymagamy. Że to się musi skończyć tragedią i jeden z tych policjantów w tej książce próbuje razem z innymi swoimi znajomymi, też policjantami, którzy myślą podobnie, wymierzać sprawiedliwość na własną rękę, uważając, że sądy są zbyt liberalne, zbyt multikulti, zbyt lewicowo otwarte na wszystkie możliwe ludzkie słabości i nie próbują ludzi karać, tylko wskazują być może, a tak naprawdę jest to dla według tych policjantów strata wysiłku pracy policjantów. Są policjanci niedocenieni i czując się niedocenieni, próbują przejąć wykonywanie sprawiedliwości w własne ręce. O tym jest ta książka i myślę, że ona się bardzo rymuje z tym, co się stało, bo ten Norweg, on robi to z bardzo konkretnego politycznego powodu. Przypomnę, że on to zrobił dlatego, że uważał, że Norwegia przyjmuje zbyt dużo ludzi obcych kulturowo, którzy nie chcą się zasymilować z Norwegami, w związku z tym nie są nawet gośćmi, bo zaczynają rządzić w kraju, gdzie są tylko przybyszami i Norwegowie muszą się bronić. I dlatego on postanowił zabić tyle osób akurat. Nie zakłada, że zabije tyle osób. Tak się zdarzyło. Było tyle osób na tym spotkaniu lewicowej partii. On chciał pokazać, że lewicowa partia jest słaba, jest nijaka. Czytałem takie wpisy w internecie, rosyjskie zresztą, gdzie mówiono, no i bardzo dobrze, okazało się, że ci ludzie, których on zabił, są po prostu nijacy. No bo jak 100 osób może pozwolić się wystrzelać jednemu człowiekowi? Gdyby rzucili się równocześnie w 100 osób, to by zabił 10-15, nie więcej.
To tragiczny komentarz. Uważam, że niedopuszczalne prawie dla mnie. Tak jakoś zimno mi się aż zrobiło.
No to wydarzenie powoduje ostre reakcje, ostre pytania. Co ciekawsze, tą tragedię już opisano. Inny pisarz kryminalny norweski taką historię sobie wymyślił kilkanaście lat temu i napisał książkę. Przeszła bez echa jako jeszcze jeden szalony pomysł pisarza. Pomysł się zrealizował. Nie wiadomo, czy to była przepowiednia, czy samorealizująca się zapowiedź, marzenie białej części norweskiej, bo tak oni o sobie mówią, która ma dosyć napływu kolorowych imigrantów.
Po tym, co się stało w Nowym Jorku, mam na myśli oczywiście World Trade Center, też słyszałem takie głosy, że ktoś to już gdzieś opisał. No to rodzi pytanie o granicę odpowiedzialności za słowo, za to, co się w świat wysyła w formie sztuki.
Norwegia, kraj w Europie, kraj bezpieczny, pewny.
No to jest właśnie chyba złuda, ponieważ mnie się ta książka Pentagram Ionesbo podoba przede wszystkim dlatego, że autor obala wszystkie tego typu mity, pokazuje jak bardzo społeczeństwo norweskie jest skryte i jest tak naprawdę społeczeństwem hipokrytów. Główny bohater, policjant, jest alkoholikiem i jest dlatego alkoholikiem, jak mówi, to jest norweski pomysł na wytłumaczenie alkoholizmu, ponieważ ma gen alkoholizmu, ponieważ był jego ojciec, jego dziadek i mówi, że wszyscy mężczyźni w jego rodzinie, którzy byli rolnikami, rybakami, z powodu bardzo trudnej sytuacji klimatycznej, czyli zetknięcia człowieka z bezwzględną naturą, odreagowali w ten sposób, że piją. Przysłowiowe są te pijaństwa północnej części Europy, myślę o Skandynawach wszystkich. Rosjan do tego można doliczyć, dodać, a Norwegowie, gdzie jeszcze panowała do tego czasu, myślę do odkrycia ropy, byli bardzo ubogim społeczeństwem, walczącym z naturą, bezwzględną, bardzo ciężko, jako rybacy i rolnicy, żeby odreagować, zabić stres, zabić, według mnie, brak światła, reagowali w ten sposób, że pili. I o tym jest ta książka, to znaczy o tym, że to społeczeństwo być może z zewnątrz wygląda na społeczeństwo ludzi spokojnych, a tak naprawdę tym spokojem kryją się ogromne tragedie rodzinne, bo alkohol, o czym też w tej książce możemy przeczytać, książce kryminalnej, rodzi patologii, które znamy z Polski zresztą.
A czy pan może ujawnić, dlaczego Pentagram?
Tak, fala tajemniczych zabójstw w Oslo i morderca zawsze w oku miejsca zbrodni zostawia pentagram. Jest to napisane na kurzu odbiornika telewizyjnego, na ekranie, wyryte na suficie, a także w formie niedużego czerwonego diamentu, który jest bardzo rzadki, który jest przekazywany ofiarom, czy zostawiany ofiarom. Stąd pentagram. Bardzo słuszne pytanie, bo pentagram jest wieloznacznym symbolem. Wiemy, że jest pentagram biały i czarny. Biały to ten, który jest odwrócony, tą pięcioramienna gwiazda oczywiście, starożytności, znak bogini Isztar, później Izydy, później Wenus, długa bardzo droga, przyjęty przez chrześcijaństwo jako znak pięciu ran Chrystusa, dopiero Wielka Inkwizycja orzekła, że jest to symbol szatański i to jest właśnie ten czarny pentagram, czyli gwiazda, która ma dwa rogi na górze, kojarzy się to z diabłem i od XV wieku jest to znakiem szatańskim, a w XIX wieku nazwał to jeden z antropologów białym i czarnym pentagramem. W związku związku z czym można go używać do tego, żeby chronić się, i taki znak był umieszczany na przykład w Babilonii, w Mezopotamii, na wszystkich przetworach przechowywanych, na przykład na amforach było, żeby jedzenie nie zepsuło się, umieszczano ten pentagram. No i pytanie właśnie, dlaczego morderca umieszcza znak pentagramu? Czy jest on dobry, czy zły? Bo nie jest to jednoznaczne wcale, dlaczego ten morderca morduje.
Tytuł książki.
Jones, bo pentagram książki nie znajdziemy w naszej ulubionej bibliotece, za to możemy ją kupić w każdym sklepie internetowym jako audiobook. W każdym razie czytał to Tadeusz Falana, czyli na nośnikach typu CD, MP3 jest dostępny.
A polecał dzisiaj Paweł Kamza, ilustrował muzycznie Remigiusz Szuman. A my żegnamy się z Państwem do przyszłej niedzieli. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324 telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo 8 324 324, czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21 8 324 324.